wspaniałość Twojej obecności. Dziękujemy, że możemy być jako Twoje dzieci. Panie Boże, z różnych miejsc, z różnych miast, z różnych państw. Panie Boże, ale mamy jednego Ojca, Ciebie, Panie Boże nasz. I chcemy dzisiaj wywyższyć Ciebie, dobry Boże, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za to zgromadzenie. Dziękujemy, że możemy być, Panie Boże, tutaj, gdzie jest Twoje słowo głoszone, gdzie Ty jesteś. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy, Panie Boże, i nie każdy z nas wyjdzie stąd ubogosławiony, bardziej duchowiony, Panie Boże, z taką jasną wizją tego, co przed Nim. Dziękujemy i wywyższamy. Amen. Być Twoim dzieckiem to jest największy przywilej, Panie Boże nasz, i dziękujemy, że możemy to śpiewać, wierzyć, przeżywać to. Panie nasz, dziękujemy. Twój Duch jest z nami. Panie Boże, i gdzie nam gdzie lepiej jak w Twoim Kościele? Gdzie nam gdzie lepiej jak tam, gdzie Ty jesteś, Panie Boże nasz? Chwalimy Ciebie, Panie Boże, razem z tymi milionami dzieci Twoich, które dzisiaj o tej porze Ciebie chwalą, Panie Boże. Twój lud ceni Ciebie. Twój lud chce wywyższyć swojego Pana i swojego Boga, Odkupiciela. Dziękujemy i wywyższamy. Chwalimy Ciebie, Boże nasz. Jesteś dobry i wspaniały. Alleluja. Chwała dla Ciebie, Panie Boże nasz. Chwała. 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 Alleluja. Usiądźmy. O, to jest właśnie, o to chodzi właśnie w Kościele. Żeby przeżywać Bożą obecność i oddać Najwyższemu Bogu, naszemu Odkupicielowi godną chwałę. Dużo nas dzisiaj jest. Chcę was wszystkich przywitać i zaraz powiem, kto jest wśród nas. Jest wśród nas wielu gości. Na tym szczególnym nabożeństwie, chrztu wodnego, zgodnie z Pismem Świętym, zgodnie z tym, jak praktykowali go pierwsi apostołowie. Dobrze, więc tak, od kogo tu zacząć? Może dobrze, zacznę od naszych gości z Warszawy. Witamy serdecznie naszych gości z Warszawy. To jest nasz siostrzany kościół w Warszawie wraz z pastorem Wiktorem Szczukinem. Witamy serdecznie, witamy serdecznie. Może powstańcie właśnie warszawiacy. Nie, warszawiacy sami. Tak? O, proszę bardzo. Cały autobus przyjechał. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że czujecie się wśród nas jak w domu. A także dwie osoby z tego warszawskiego kościoła też będzie brało chrzest. Dobrze. Last but not least, czyli witam teraz serdecznie ewangelistę Jakuba Kamińskiego. Witam serdecznie. O. Wczoraj mogliśmy być na spotkaniu, gdzie właśnie brat Jakub usługiwał. Byłem pierwszy raz na usługiwaniu brata Jakuba. No i super, dobre. Polski ewangelist, kiedyś to zapraszaliśmy gdzieś tam z zewnątrz, ktoś tam musiał przyjechać, a tutaj Pan Bóg wybrał skromnego, powiedziałem wczoraj, wszystko widziałem, skromnego brata Jakuba, który właśnie z Bożej mocy głosi Słowo Boże i właśnie o to chodzi. I dzisiaj brat Jakub będzie nam głosił Słowo Boże. Pierwszy chrzest. Gdy chodzi o wieczerzę pańską, świadectwa, rozdawanie Biblii, to będzie za tydzień, tak samo w Kościół Warszawski, ale bo chcemy mieć jeszcze czas dla Bożego Słowa. Także rozdanie Biblii, świadectwa za tydzień, wieczerza pańska za dwa tygodnie, a Słowo Boże chcemy zorganizować, żeby było miejsce dla głoszenia Słowa Bożego. Dobrze. I pozostałych wszystkich witam, którzy są u nas po raz pierwszy. Jesteśmy gościnnym kościołem, gościnnym zborem, także zawsze można do nas przyjść w niedzielę na 10:30, a także w środę na godzinę 18:00. Tak a propos, jeszcze szybciutko podam plan na ten najbliższy tydzień. W środę, dobrze, zrozumiałem te znaki. Dobrze. Zapytam, kto jest wśród nas, oprócz Warszawy, kto jest wśród nas po raz pierwszy? Chcemy, tam i tutaj, tak, i tutaj. Mamy takie skromne prezenty, tutaj też właśnie. Chcemy przedstawić się tym pominkiem, a także zaprosić was na kolejny raz. Niech będzie to za tydzień na przykład. Kto jeszcze? Dobrze. Zapraszam was, żebyście czuli się jak u siebie w domu. jeśli możliwe, to nawet lepiej, chociaż nie wiem, czy może lepiej. Plan na ten najbliższy dzień. W środę nie tak się składa, że mamy też gościa z Open Doors, ponieważ dzisiaj angielski nie jest jakąś szczególnie trudną sprawą. Wszyscy operują mniej lub bardziej angielskim, więc nie muszę tłumaczyć, że Open Doors to znaczy otwarte wrota albo drzwi, albo brama. Będzie człowiek, specjalny człowiek, który był w miejscach, do których my nigdy nie dotrzemy. W miejscach, gdzie są chrześcijanie i ci chrześcijanie dla swojej wiary są gotowi położyć swoje życie i tak się to dzieje. Jak Korea Północna, nie wiem, Wietnam, gdzie on tam, widziałem spis tych krajów, gdzie on był. W większości tych krajów chrześcijanie muszą albo się ukrywać, albo być bardzo odważni, żeby głosić Słowo Boże, bo to często są kraje muzułmańskie, gdzie, jak wczoraj brat ewangelista powiedział, chcą chrześcijanom głowę urwać, czyli odciąć po prostu. I ten człowiek w środę właśnie będzie tutaj u nas, będzie opowiadał świadectwa o chwale Chrystusa, o zwycięstwie Ewangelii w środę o godzinie 18. Więc to będzie super ciekawe. Nie może nikogo z Lubelaków tutaj zabraknąć. A w piątek wyjeżdżamy do Ryk, tak jak zawsze, na nasze pole misyjne. No i później już za tydzień niedziela. Dobrze. Kochani, powstaniemy teraz, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i w trakcie tej pieśni, także tej pieśni złożymy nasze dary finansowe, czyli nasze uwielbienie Pana Boga będzie i pieśnią, i portmonetką. O Niego dawcę Pan Bóg miłuje, więc czemu nie być jeszcze bardziej miłowanym niż jestem? Wszystko, co złożymy, jest dawane na budowanie Królestwa Bożego. Śpiewamy.
Za to, że nie ma takiego drugiego jak Ty, bo to Ty właśnie zmarłeś za nas, przylałeś swoją krew, Panie. I my to świadczymy, Panie, swoim życiem, że Ty jesteś obecny wśród nas. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego, kto rzucił tutaj, Panie, swoje dary, aby służyć na chwałę Twojego Królestwa. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego z nas tutaj. Dziękujemy Ci za słowo, za to, że jesteś wśród nas, Panie, i za to, że będziesz, Panie. I za to, że będziemy kiedyś tam razem z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci za to. Amen.
Przystąpimy za moment do aktu chrztu. Pamiętamy z Ewangelii Marka, pamiętamy słowo wypowiedziane przez Pana Jezusa, który powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc uwierzyć mało, jeszcze mówi Pan Jezus, jeszcze ochrzci się na świadectwo. Przed zgromadzonymi, przed rodziną, przed aniołami. Chrzest. Chrzest na dowód Twojego posłuszeństwa, na dowód tego, że wierzysz, że Chrystus był położony do grobu, zmartwychwstał, a Ty razem też zmartwychwstaniesz. A też przeczytam fragment Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału. To Słowo Boże umieściłem także na tej informacji tutaj dla katechumenów. No i to zdanie napisałem bardzo krótko. Ratujcie się. Ratujcie się. I Sylwia mnie pyta, pastorze, to chyba powinno być radujcie się, a nie ratujcie się. Mówię, nie, ratujcie się. A, chodzi o wodę, tak, żebyśmy się ratowali przed... żeby wytłumaczyć, o co chodzi dokładnie, przeczytam, żeby nie było niejasności. Tak, chodzi o radujcie się, pewno tak, ale też i o ratujcie się. I ten kontekst przeczytam. Zesłanie Ducha Świętego, Piotr wychodzi do zgromadzonych ludzi, głosi im Słowo Boże, mówi im o Chrystusie, o zbawieniu. Oni pod wielkim wrażeniem mówią, co mamy czynić, mężowie, bracia. Wtedy Piotr do nich mówi, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I 40 wiersz. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Więc wierzcie Ewangelii, wierzcie chrzest, angażujcie się w Kościół, czyńcie wolę Bożą, zwiastujcie Ewangelię. Innymi słowy, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Przewrotne pokolenie, jak wygląda świat, życie, wiemy, nie będę opisywał, wiemy aż na to dobrze, jak to wygląda. I apostoł Piotr jakby był w czasach dzisiejszych, to też by to samo powiedział. Ratujcie się przed tym pokoleniem złym i przewrotnym. Bierzcie chrzest i służcie Panu Bogu. I to dzisiaj właśnie widzimy, to dzisiaj będziemy przeżywali. Dzięki niech będą Bogu, że nadal Jego zbawienie jest aktualne, że jeszcze nie przyszedł i każdy ma szansę wziąć chrzest i być w Kościele, ochrzcić się. Dobrze, w tym momencie katechumeni mogą iść się przebrać, siostry i tutaj tędy. Z Warszawy też siostry, proszę bardzo, aby poszły za naszymi siostrami, tak? A bracia tutaj pozostają w tej części. Tu. Siostry, proszę bardzo, postańmy jeszcze do modlitwy. Podziękujemy Panu Bogu za to, że Jego łaska trwa do dzisiaj. Tych 10 osób skorzystało z tej Bożej łaski. A być może ktoś z obecnych chce także pójść w ich ślady, to ma taką szansę. W tych pierwszych wiekach, w tym fragmencie Słowa Bożego było tak, że pierw było Słowo Boże głoszone, a później był chrzest i 3000 osób uwierzyło. Dzisiaj zrobimy trochę inaczej. Pierw chrzest, później Słowo Boże, ale to po to, żeby jeszcze pozostali, którzy są wśród nas i chrztu jeszcze nie wzięli, żeby mogli się zdecydować i pójść całym sercem za Bogiem. Módlmy się. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, za to, że Ty jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy, że Ty chcesz naszego zbawienia. Chcesz, abyśmy uciekli od tego przewrotnego pokolenia i schowali się w tej niszy, w tym bezpiecznym miejscu, którym jest Kościół, którym jest Twoja opieka i Twoja troska. Panie Boże nasz, dziękujemy za tych, którzy chcą wziąć chrzest. Dziękujemy że Ty trafiłeś do nich, że ich przekonałeś, Panie Boże, że oni odpowiedzieli, aby ratować się, aby być zbawionym. Panie Boże nasz, każdy z nich ma inne świadectwo, każdy z nich ma inne życie, ale Ty do każdego człowieka potrafisz trafić i zmienić go, potrafisz człowieka, jego ścieżki naprostować i prowadzić go w życiu. Dziękujemy za każdego człowieka, którego zbawisz, każdego może zbawić. Panie Boże, nie ma wyjątków, każdy może do Ciebie przyjść, jeżeli tylko chce, jeżeli tylko pragnie. Dziękujemy, Panie Boże nasz. Amen. Zanim katechumeni pojawią się, przebrani już do chrztu, proponuję, abyśmy zaśpiewali kilka pieśni.
Tak jest, wierzymy to, Panie Jezu. Niewidoczny, niewidzialny, ale jest tutaj z nami. To jest bardziej pewne, aniżeli to, że ja widzę Antoniego na przykład. Dobrze, a teraz już Słowo Boże i zapraszam bardzo mocno ewangelistę Jakuba Kamińskiego. Proszę bardzo.
Się tylko przemieszczę. Jestem bardzo wdzięczny Bogu i Wam, że mogę być w ten niezwykły dzień razem z Wami, dlatego że macie chrzest. To jest niezwykły czas, kiedy ludzie podejmują radykalną decyzję, że chcą publicznie wyznać swoją wiarę i wiem, że program w takim dniu jest napięty, więc mieliście pełne prawo, żeby nie mieć tu żadnego gościa, a jednak macie i znaleźliście czas, za co jestem Wam bardzo mocno wdzięczny. Jestem też wdzięczny i chcę uhonorować pastorów, dlatego że mogliśmy się poznać jakiś czas temu i to było naprawdę fajne spotkanie i wierzę, że Pan coś czyni nowego i zawsze się cieszę, kiedy Bóg łączy swoich ludzi i rodzina się poszerza. Wiecie, my mamy dzisiaj gości z Warszawy. My się nigdy fizycznie nie widzieliśmy, ale jesteśmy wspólnie braćmi i siostrami. Także to jest niezwykłe, że możemy się udać w różne miejsca na świecie. Ale jeżeli jesteśmy z Chrystusem połączeni, to jesteśmy braćmi i siostrami, więc cieszę się, że mogę tutaj być i wierzę, że Pan będzie robił dzisiaj niezwykłe rzeczy. Kochani, czy jesteście jeszcze głodni? Czy macie jeszcze apetyt, żeby coś dzisiaj otrzymać, czy nie? Amen? Bóg ma słowo dzisiaj dla nas, dlatego chciałbym się pomodlić, aby Duch Święty mówił do nas tylko to, co ma On do powiedzenia. Panie, my Ci dziękujemy za ten niezwykły niedzielny poranek, Panie. Dziękujemy Ci za te wszystkie cenne, potężnie cenne osoby na tym miejscu, Panie. My błogosławimy każdego mężczyznę, każdą kobietę, Panie, każdą dziewczynkę, każdego chłopczyka na tym miejscu, Panie. My Ci dziękujemy za te osoby, które dziś podjęły radykalną decyzję, aby iść za Tobą. Panie, my dziękujemy Ci za przywilej bycia w Tobie, w Nowym Przymierzu. Duchu Święty, my oddajemy całkowicie Tobie to spotkanie. Mów do nas, przemieniaj nas, Panie. Niech Twoja atmosfera zmienia się, Panie, z sekundy na sekundę, abyśmy mogli doświadczać Ciebie jeszcze więcej i więcej i będziemy dzisiaj Tobie posłuszni i będziemy słuchać dziś Twojego słowa w imieniu Jezusa. Amen. Jeszcze raz powiem, bo już tylko 3 razy powiedziałem, że jestem szczęśliwy, że mogę tu być. Słuchajcie, domyślam się, że część z Was kompletnie nie ma zielonego pojęcia, kim jestem. i to jest całkowicie zrozumiałe, dlatego chciałbym wam dosłownie w półtorej minuty nakreślić, jak to się stało, że 26-letni chłopak ląduje dzisiaj za kazalnicą i ma możliwość powiedzieć coś, co wierzymy, że Pan mówi. Wiecie, ja nie miałem planu służyć Bogu, będę z wami szczery. Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej, moi rodzice są pastorami, kiedy się urodziłem już byli, teraz też są, także wiele lat służby. Ja jednak miałem inny plan, chciałem grać w piłkę zawodowo. Urodziłem się w małym miasteczku 16-tysięcznym, więc nie było możliwości, aby robić wielkiej kariery. Jednak marzenia się spełniają. W wieku 12 lat zostałem wyłapany przez Jagiellonię Białystok. Zabrali mnie do Białegostoku, do Jagiellonii. W wieku 12 lat dostałem własne mieszkanie. Dostałem w wieku 12 lat, wiecie, no to nie było nawet mieszkanie, to był dom. Dostałem dom, w którym mieszkałem w wieku 12 lat sam. Dostałem pieniądze, dostałem miejsce, gdzie mogłem jeść posiłki. Sam robiłem zakupy, sam zajmowałem się moim pokojem, sam wszystko dbałem w wieku 12 lat. Możecie sobie wyobrazić, jakie to jest wyzwanie. I w 4 lata sportowo tak się zdarzyło, że eksplodowałem. Zostałem powołany do kadry Polski juniorów. Więc dla mnie to było potężne osiągnięcie, wyjeżdżając z małego miasteczka, a grając z orzełkiem na piersi, więc to było dla mnie duże osiągnięcie i wtedy dostałem propozycję z 4 klubów w Polsce, aby podpisać z nimi kontrakt. Była to Legia Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk i była Wisła Kraków. I poszedłem i podpisałem kontrakt w Lechii Gdańsk ze względu na wysokość wynagrodzenia, które mi zaproponowano. Podpisałem kontrakt na 2 lata, dostałem własne mieszkanie w centrum Gdańska, dostałem dużą wypłatę, w takim wieku się nie powinno zarabiać pieniędzy w takich kwotach, dlatego że głowa szaleje. I w momencie, kiedy przyszedł pierwszy przelew, podjąłem decyzję, świadomie bądź nie, ale podjąłem ją, że zostawiam i opuszczam Boga. Podjąłem decyzję, że idę na maksa w świat, dlatego że chrześcijaństwo mnie nudzi, i chcę spróbować życia takie, jakie ono jest. Więc poszedłem głęboko w grzech. Stałem się uzależniony od narkotyków, od alkoholu, od hazardu. Moje życie szło bardzo mocno do dołu. Kiedy rodzice mówią, mój syn trafił w złe otoczenie, to ja byłem tym złym otoczeniem, który sprawiał, że inni trafiali w złe otoczenie. Gorzej być nie mogło. I w tym wszystkim moi rodzice nie mogli się odnaleźć, bo oni prowadzili kościół. I wiecie, oni modlili się i modlili, żeby coś się zmieniło. Ja naprawdę poszedłem daleko, ja imprezowałem noc w noc, ja byłem uzależniony totalnie od marihuany, byłem totalnie uzależniony od alkoholu, od hazardu, przegrywałem i wygrywałem duże pieniądze, później niestety więcej przegrywałem, brałem pożyczki w banku, żeby spłacić dług. Wiecie, to była maszyna do śmierci. I dzięki Bogu coś się wydarzyło. 17 września 2015 roku Pan mnie znalazł i oddałem swoje życie Jezusowi tak naprawdę. Miałem radykalne, ponadnaturalne spotkanie, realne spotkanie z naszym Zbawcą. Jeden na jeden, wiecie, spotkałem się z Nim naprawdę. Tak jak Paweł spotkał się, tak jak Jezus spotkał Pawła w drodze do Damaszku, tak Pan stanął na mojej drodze i mówi, koniec gościu, dalej nie pójdziesz w tą stronę. I po prostu mnie zatrzymał, zmienił moje życie, uwolnił mnie od wszystkich nałogów, całkowicie dał mi nowe marzenia, zostawiłem sport, zostawiłem karierę, zostawiłem wszystko, co do tej pory robiłem i postanowiłem, że chcę służyć Bogu, nie wiedząc tak naprawdę, co znaczy służyć Bogu, ale byłem zakochany w Jego obecności, dlatego że On stał się dla mnie realny i zrozumiałem, jak dobrze jest przebywać w Jego obecności. To już nie były tylko kartki papieru, na których były litery o historiach z przeszłości, ale ten Jezus, ten Zbawiciel stał się żywym przyjacielem w moim życiu i zacząłem doświadczać obecności Ducha Świętego. Duch Święty zaczął do mnie mówić i po prostu powiem wam szczerze, to było moje nowe, ale już na zawsze uzależnienie. Duch Święty i Jego obecność, wiecie? I to jest chwała Bogu za to. Po drodze zostałem w ponadnaturalny sposób uzdrowiony, dlatego że miałem problem, nie mogłem chodzić. Na spotkanie 17 września trafiłem na kulach. Miałem skierowanie na operację prywatnie za 50 tysięcy. Czyli ta operacja wymagała naprawdę potężnych zmian w mojej nodze. I na tym spotkaniu oprócz tego, że Pan mnie zbawił, to Pan mnie uzdrowił, wyrzuciłem kulę i zacząłem biegać. I to był cud na oczach wielu ludzi. I to było nienormalne, wiecie? To było w jednego dnia cały pakiet z nieba. Zbawienie, uzdrowienie, Duch Święty, Jego obecność. I to mnie całkowicie pochłonęło. I 20 dni od tego momentu zacząłem szukać Pana jeszcze bardziej i powiedziałem, że chcę wiedzieć, jaki jest Jego plan dla mojego życia, więc przyspieszam Wam bardzo, bo nie chcę się na tym skupiać. Spędziłem 20 dni po 8 godzin dziennie, zamykając się w kościele na klucz, nie mając żadnego spotkania, zasłaniając okna, puszczając muzykę uwielbieniową z głośników i leżąc 8 godzin dziennie na kolanach i wołając, aby objawił mi swoją chwałę. I po 20 dniach miałem ponowne, ponadnaturalne spotkanie z Bożą chwałą, wiecie? To już nie była tylko Boża obecność, to była Boża chwała. Ja leżałem na podłodze drżąc, doświadczając Jego obecności, doświadczając Jego mocy i jedyne, co mogłem wyszeptać, to powiedziałem: Panie, moje życie należy do Ciebie, zrób ze mną, co chcesz. I kiedy wróciłem do domu, otrzymałem wiadomość mailową, że jestem zaproszony na konferencję dla liderów i pastorów do Ameryki Południowej, do Ekwadoru, aby usługiwać liderom i pastorom wszystkich przywódców z Ameryki Południowej. Tego się nie da wytłumaczyć, tego nikt mi nie załatwił. Wiecie, to nie było tak, że ktoś zadzwonił i powiedział: wiesz, mam tu takiego nagrzanego na Pana człowieka. Nie, nie, nie. To było ponadnaturalne. Kiedy przyjechałem do Ekwadoru, zobaczyłem 2000 ludzi na sali i prawie zemdlałem. Miało być, że będę tylko się modlił o ludzi, ale nie powiedzieli mi nic i raptem ogłosili, że głoszę. Więc nie miałem nawet czasu, aby się przygotować. Więc wszedłem na scenę i poczułem, jak Duch Święty zaczyna przejmować kontrolę nad moimi ustami i językiem. I sam słuchałem tego, co głoszę i mówię: wow, to nie może być ze mnie. Wiecie, to było ponadnaturalne. I na pianinie grała taka piękna latino dziewczyna. Wiecie, moje serce eksplodowało. I mówię: Panie, czy ja już jestem w niebie? Taka piękna Twoja obecność, taka piękna kobieta na pianinie. Wiecie, coś mnie przestrzeliło. Dzisiaj ta dziewczyna jest moją żoną. Mamy wspólnie prawie roczne dziecko. Ta dziewczyna, która była jeszcze jakąś tajemniczą dziewczyną, dziś jest moją ukochaną. Jej tata to pastor 2000 kościoła w stolicy Ekwadoru, więc ja jestem obstawiony ze wszystkich stron dzisiaj. Wiecie, nie ma dla mnie innej drogi, już nie ma, już nie wywinę się z tego. I od tamtej pory, od 2015 roku, Pan wysłał nas, to jest niepojęte, na 6 kontynentów. I byliśmy już w różnych miejscach na świecie, usługiwaliśmy. Bóg robił niezwykłe rzeczy i dziś mam przywilej być tutaj u was w kościele i wierzę, że Pan uwolni dziś jakieś swoje błogosławieństwo na ten miejsce. Amen. Chciałbym z wami się na wstępie tylko podzielić krótkim filmem, który był nagrany w ostatnim miesiącu, w kwietniu, na konferencji w Indonezji. Indonezja jest najbardziej muzułmańskim krajem na świecie. I mieliśmy tam konferencję i chciałbym wam pokazać, dosłownie to trwa 3,5 minuty, to będzie w języku angielskim, więc nie potrzebujecie słuchawek. To będzie po angielsku, więc może, a i oczywiście z polskimi napisami. Chwała Bogu, kochani. Bóg jest dobry. Wiecie, ja wierzę, że coś może dziś wybuchnąć w duchu tutaj. Jeżeli będziemy głodni i oczekiwać, to coś się wydarzy. Wiecie, chcę wam powiedzieć taki sekret. Jak lecę gdzieś samolotem, to nigdy nie wiem, czy jak wyląduję, to będzie jakiś posiłek, czy nie. Więc zawsze mam plan przed wyjściem z samolotu się najeść. Dlatego, że nigdy nie wiem, jak daleko jest z lotniska do miejsca, w którym będzie wydarzenie, nabożeństwo lub konferencja i nie wiem, czy ktoś mi da jakieś jedzenie. Więc zawsze przed wylądowaniem proszę panią w samolocie, aby dała mi jakiegoś chickena. Wiecie, standardowo w samolocie jest chicken or pasta. Kurczak albo makaron, więc ja mówię: da pani jeszcze z 2 chickeny i ja się najem. I wiecie, leciałem ostatnio do Australii, najadłem się tego chickena. Uwierzcie mi, w samolocie w ekonomicznej klasie nie mają dobrych chickenów, okej? Okay? Nie mają dobrych, świeżych kurczaków. I kiedy wysiadam kompletnie najedzony, pastor kościoła w Australii stoi na lotnisku i mówi: Jakub, mam nadzieję, że jesteś głodny, bo mamy rezerwację w najlepszej restauracji. To był mój błąd. I wiecie, to samo jest w duchu. Jeżeli jesteśmy już najedzeni, to możesz przyjść pod tron Ojca i nic nie dostaniesz, bo nie jesteś głodny. Biblia mówi: proście, a będzie wam dane. kołaczcie, a otworzą wam. Jeżeli nie jesteśmy głodni, jeżeli nie pragniemy, Pan nie może nic zrobić, dlatego że jesteśmy nasyceni. To właśnie dlatego Biblia mówi w Mateusza, błogosławieni ubodzy w duchu. Dlatego że jeżeli mamy postawę ubogiego, to znaczy tego, który nie ma, to znaczy takiego, który zachowuje się, że ciągle potrzebuje więcej i więcej, wtedy nasza desperacja i głód uwalnia Boże działanie nad naszym życiem. Więc jeżeli jesteśmy jeszcze głodni, mimo że jest już 12:26, jeżeli jesteśmy głodni i dacie mi kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt, jeżeli Duch Święty nie będzie się poruszał, kończymy za 10 minut, okej? Ale jeżeli Duch Święty będzie się poruszał, to pójdźmy za tym, co zrobi. Amen? Słuchajcie, w jednym kościele jedne nabożeństwo trwało 8 godzin. 8 godzin samego zwiastowania słowa. Wiecie, Duch Święty uwolnił ogień i nikt nie wyszedł przez 8 godzin do toalety. Była tak potężna Boża obecność, że ludzie zapomnieli o swoich potrzebach i 8 godzin było trwanie w jednym miejscu. Możecie sobie to wyobrazić? Nie chcę was przestraszyć, kochani, ale będziemy posłuszni Duchowi Świętemu. Amen. Słuchajcie, chciałbym się z wami dziś podzielić krótko, ale konkretnie pewnym przesłaniem, które Duch Święty włożył dziś w moje serce, aby powiedzieć. Wiecie, czuję, że powinniśmy mówić o Pawle i o tym, co wypowiedział w drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale, w 7 wersecie. Wiecie, on mówi niezwykłe słowa, to są tak zwane motta chrześcijańskie, to są marzenia wielu wierzących. Paweł tam pisze, dobry bój stoczyłem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. Wiecie, ten werset mnie bardzo mocno nakręca, ten werset bardzo mocno mnie motywuje, ale chcę was teraz zaskoczyć. Ten werset mnie trochę sprawia, że trochę drżę ze strachu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Paweł mówi to pod koniec swojego życia i on ocenia to, w jaki sposób jego służba i życie jako chrześcijanina, w jaki sposób to miało miejsce. I on powiedział o swojej służbie, o życiu z Panem i o tym, jak wyglądało jego życie. On powiedział, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Wiecie, dlaczego drżę, kiedy czytam ten werset? Dlatego, że ten werset można zrozumieć, że było takie prawdopodobieństwo, że on będzie toczył bój, który nie jest dobrym bojem, mógłby być w niewłaściwym boju i w niewłaściwym boju brać udział. Przeraża mnie to także, że biegu on dokonał, a istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś może biegu nie dokonać i nie dokończyć. I przeraża mnie do 3 razy sztuka to, że on wiarę zachował, więc istnieje prawdopodobieństwo, że wiary nie dochowasz. Wiecie, on tu mówi w zwycięstwie, ja to zrobiłem, ja bojowałem, dobry bój, ja biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Dobry, dokonałem, zachowałem. Słowa klucz. Stawiamy to w miejscu, w którym ja jako człowiek mający wolną wolę, mogę mieć miejsce w swoim życiu, w którym będę toczył bój, który nie jest bojem dobrym i mogę nie dokończyć swojego biegu i wiary nie zachować. W innym miejscu Biblia mówi, ci, którzy wytrwają do końca, będą zbawieni. Amen. Ci, którzy wytrwają do końca, będą zbawieni. Więc tu jest mowa o tym, że bardzo ważne jest, jak my skończymy, a nie tylko jak zaczniemy. Wiecie, to jest niezwykłe, że Bóg tak... Jejciu, to jest, takich rzeczy to nie było. Przepraszam was. Słuchajcie, i jest prawdopodobieństwo, że nie dokończymy swojego biegu. I ja stoję jako młody człowiek, 26-letni, mówię, Panie, to się zaczęło dopiero 3,5 roku temu. To znaczy, że istnieje prawdopodobieństwo, że ja mogę tego biegu nie dokończyć tak dobrze, jak mi się wydaje, że go zacząłem. I wiecie, dzisiaj mieliśmy chrzest. Wierzę, że miejsce, w którym człowiek wyznaje naszego Pana Jezusa jako Zbawiciela, jako Króla, jako Pana, jako Mesjasza, jako Odkupiciela i przyjmuje chrzest, wierzę, że to jest piękny start. Piękny, doskonały start jako nowe osoby, nowonarodzone z ducha i z wody i masz piękny, nowy start, nowym, nazwijmy to, pojazdem prosto z salonu. Ty wyjeżdżasz i to jest nowy, nieskażony pojazd, nowy sezon w twoim życiu. I wiecie, ja chciałbym teraz coś powiedzieć do osób, które są więcej niż 3 lata nowonarodzonymi ludźmi i są w tym kościele więcej niż 3 lata. Pomyślcie, kochani, ilu nowych ludzi przeszło i przewinęło się przez ten kościół w ostatnich 3 latach, których nie ma dzisiaj z nami. Pomyślcie, jaki to był tłum ludzi, którzy zapowiadali się, że każdy z nich będzie przywódcą, pastorem, liderem i potężnym mężem Bożym, ale coś się w ich życiu wydarzyło, że ich nie ma. Wiecie, to nie chodzi o to, że wyjechał ktoś za granicę i mieszka w innym kraju, tylko chodzi, że oni wypadli z tego grona ludzi, którzy biegną i toczą dobry bój. Coś się stało z niektórymi ludźmi. Wiecie, ja z tego względu, że całe życie obracałem się, chcąc czy nie chcąc, w środowisku naszego kościoła w naszym mieście, dlatego że moi rodzice są pastorami, ja dzisiaj jestem przerażony, bo z perspektywy ostatnich 20 lat, setki ludzi przeszły przez kościół, dziś z nich ponad 80% nie trwa przy Panu. Dlatego, że wąska jest droga i niewielu nią idzie, która prowadzi we właściwym kierunku i jest tą drogą prawdziwą, natomiast potężna, szeroka, wygodna, komfortowa jest droga, na której jest wielu, jednak ona nie jest drogą, na którym toczysz dobry bój i ta droga prowadzi na zatracenie. Więc mnie to stawia w miejscu, w którym po raz kolejny przez kolejną historię w Biblii jestem uderzony w cudzysłowie w mój fundament na podstawie takiej, że powinienem zastanawiać się i dbać o to, abym nie zatrzymał się i abym biegł. Kolejny werset, który mi się nasuwa, to Izajasza 40:31. Słuchajcie, idą w górę, biegną, a nie mdleją. Wzbijają się jak orły. To jest kolejna ilustracja tego, że my mamy iść do góry, że ma być progres w naszym życiu, że mamy wzbijać się, nie mdleć, nie ustawać. Mówię, wow, to się wszystko zaczyna pięknie łączyć, to się wszystko pięknie złącza. I na koniec to, co chcę wam powiedzieć, to zmiażdżyło moje serce i mnie przeraziło do końca, wiecie? Biblia w Starym Testamencie pokazuje nam królów, prawda? Mamy królów, którzy rządzili nad Judą, nad Izraelem. I łącznie tych królów w Starym Testamencie było 42. Wiecie, każdy z nich zaczął dobrze, ale chcę wam zdradzić sekret, ilu zakończyło dobrze. Z 42 króli, każdy z nich miał świadomość, że zaczyna i mu się to nie należy i że chce zakończyć dobrze, ale z 42 tylko 8 skończyło dobrze. Tylko 8 skończyło dobrze, to znaczy, że 34 skończyło źle. I chcę wam powiedzieć, co znaczy zakończyli źle. Byli odrzuceni przez Pana, składali swoje dzieci na ofiary Baalom, innymi słowy demonom, czcili bogów Egiptu i skończyli katastrofalnie odrzuceni przez Boga. A tylko 8 skończyło dobrze. Więc jak ja to przeczytałem, moje serce zadrżało, bo postanowiłem przestudiować tych 8, którzy skończyli dobrze i okazało się, że 3 z nich to jest na takim kredycie zaufania w grupie tych 8. To nie jest tak, że to pewnych 8, tylko oni się tam znaleźli, bo na przykład przez wzgląd na Dawida, albo przez wzgląd na ojca, albo na pokolenie wstecz i oni się uchowali. Ale tak naprawdę ten, który został wyniesiony bardzo mocno spośród wszystkich 42 i wygloryfikowany przez Pana na tle tych 8, był Dawid. Dawid dostał przydomek, jakiego nie dostał nigdy nikt wcześniej i później. To jest mąż według mojego serca. Według mojego serca mój mąż i ja jestem z niego dumny i mam w nim upodobanie. Wow! Jaka przestrzeń pomiędzy 41 królami, a między tym jednym Dawidem, jak on został wyniesiony. I ja zastanawiam się, co sprawiło, że tych 8 skończyło dobrze, a co sprawiło, że tych 34 skończyło źle. Bo ja nie sądzę, że oni mieli dzień w swoim życiu, w którym powiedzieli, a zmieniam decyzję, jednak chcę skończyć źle. Nie sądzę, że jakikolwiek człowiek zdrowy na umyśle powie, a ja nie dbam o to, aby zakończyć w zwycięstwie. Ja mogę skończyć jako człowiek przegrany. Jestem przekonany, kochani, że każdy z nas ma marzenie, aby powiedzieć to, co powiedział Paweł na koniec swojego życia, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem i dobry bój stoczyłem. Więc pytanie jest, skoro tylu ludzi upada na naszych oczach wokoło nas, tylu ludzi upada w grzech, tyle ludzi przewinęło się przez nasze oczy, którzy przyszli do Pana, a później Go opuścili. Jeżeli jest tylu króli, 34 z 42, którzy zakończyli katastrofalnie, ja zadaję sobie pytanie, jaki ja mam procent prawdopodobieństwa tego, że ja jako wierzący w dzisiejszych czasach zakończę w zwycięstwie? Mało tego, nie trzymając poziom, który mam dzisiaj, ale wzrastając. Wiecie, najczęściej zauważyłem, że ogień nawrócenia trwa do 3 miesięcy. Ogień nowonarodzenia, ogień przyjścia do Pana trwa 3 miesiące. Na tej oliwie, która przelewa się nad twoim życiem jako nowonarodzony człowiek, możesz pojechać 3 miesiące. Później przychodzi codzienność. Później przychodzi czas, w którym musisz zadbać o paliwo duchowe na każdy dzień. Przypomnijmy, kochani, jeżeli wiecie, chcę was zachęcić, dlatego że będzie mi raźniej i wam. Jeżeli ktoś się z was będzie zgadzał, to niech powie amen. Amen? Chwała Bogu. Więc słuchajcie, każdy zaczyna mocno z Bogiem, z Duchem Świętym, z naszym Odkupicielem, Panem Jezusem, w ogniu. Przypomnijmy sobie dzień naszego nowonarodzenia i przyjścia do Pana, kiedy ze łzami w oczach wylewaliśmy nasze myśli i nasze uczucia przed Nim. Kiedy mogliśmy trwać w Jego obecności, nie mając czasu na nic i nikogo innego, ze względu na miłość, jaka była pomiędzy Tobą a Nim. I ta miłość pomnażała się z dnia na dzień i ty, kiedy miałeś zaproszenie, aby gdzieś wyjść, wolałeś i byłeś gotowy zrezygnować z tych rzeczy na rzecz tego, aby spędzać czas w obecności Pana. Wszystko inne zeszło na drugi plan i wielu z nas doświadczyło tego, co powiedział Paweł, wszystko uznałem za śmiecie. Zaczęliśmy kochać Pana bardziej niż wszystko inne. Zaczęliśmy biec za Nim bardziej niż za kimkolwiek innym. Nasze serca pałały miłością. Kiedy był czas uwielbienia, byliśmy gotowi skakać wyżej niż sufit. Mogliśmy w naszych pokojach zamykać drzwi, zginać kolana i mówić, tak, Panie, dzięki Ci za to, co robisz. I bez słów trwać w uwielbieniu, a Jego obecność przelewała się przez nasze serca. Jednak miesiące mijają, lata mijają i ja wiem po sobie, wiecie, to jest krótki okres czasu, 3,5 roku. I wiecie, ja miałem taką fantazję, że przez te, nazwę to słowo takie mocne użyję, zderzenie z Panem Bogiem, które odbyło się w moim życiu w 2015 roku, że ja już na tym pojadę przez całe życie. Bo przez pierwsze tygodnie szło jak po maśle, słuchajcie. O kogo się nie pomodlisz, dotknięty, ukojenie przychodzi, uzdrowienia manifestowały się jeden po drugim, słuchajcie. Naprawdę działy się niezwykłe rzeczy. I później zauważyłem, że tak jakby ten ogień gdzieś zanika. Ja myślę, co jest nie tak? I zauważyłem, że ten ogień manifestował się bardzo mocno na spotkaniach, na których mogłem usługiwać. Więc ja mówię, to ja sobie pomnożę kalendarz. Więc ja teraz nie będę robił jednego spotkania w tygodniu, będę robił 3 w tygodniu. A później robiłem 5 w tygodniu. I się tak zarąbałem, że miałem 5 spotkań, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, każde w innym mieście, a od miasta do miasta po 300 kilometrów. Czyli w nocy jedziesz 300 kilometrów, w dzień usługujesz. W nocy 300 kilometrów. Dlaczego? Bo ja szukałem tego czegoś, rozumiecie? Tego ognia, tego namaszczenia, tej obecności, która czułem, że się manifestowała, kiedy mogłem dzielić się słowem, kiedy mogłem modlić się o ludzi. Tylko, że później zadałem sobie pytanie, czy aby chodzić w ogniu, ja wiecznie potrzebuję konferencji? Coś mi się tu nie zgodziło, wiecie? Ja mówię, ja jak tak będę żył, że będę głosił 5 razy w tygodniu w innych miastach, to ja pożyję maks 8 lat i mnie gdzieś znajdą. Ja nie mogę tak żyć. I zadałem sobie pytanie, plus otoczyłem się ludźmi, stażem duchowym, doświadczonymi i zacząłem z nimi rozmawiać i mówić, coś tu chyba jest ze mną nie tak. Dlatego, że ja próbuję jechać na tym paliwie, które rozpoczęło się w 2015 roku podczas mojego nawrócenia. I zrozumiałem, że paliwo nie przychodzi poprzez okoliczności zewnętrzne, ale te namaszczenie i ogień i Boża obecność przychodzi i rodzi się w miejscach intymności z Panem. Intymność z Panem jest kluczem. Wiecie, ja zadałem sobie pytanie, jak to możliwe, że Paweł, wiecie, on się przedstawił, on mówi, jeżeli ktoś mógłby się chlubić, to ja, faryzeusz. On miał pisma w paluszku. Wiecie, on by przyszedł i by nas znokautował wiedzą. On był wyszkolony, przeszkolony, wykształcony po szkołach, po studiach. Był faryzeuszem. Mieć plakietkę faryzeusz to nie jest przez 2 tygodnie studium przyspieszonego kursu biblijnego. Żeby być faryzeuszem w tamtych czasach, trzeba było znać pisma. I ten Paweł tak te pisma znał, że kiedy przyszedł Mesjasz, on powiedział, trzeba go zabić. Mu się wszystko pomieszało. On tak znał pismo, tak znał księgi, tak znał słowa prorocze o tym, że przyjdzie Mesjasz, że kiedy Mesjasz przyszedł i kiedy Mesjasz zaprosił do tego wyścigu swoich naśladowców, uczniów, apostołów, on mówi, to trzeba jak najszybciej zatrzymać i pozabijać. Facet się pogubił. Dlaczego? Dlatego, że nie było spotkania z Panem i Bożego Ducha nad nim. Ale kiedy przyszedł Pan do jego życia i kiedy został Paweł namaszczony i natchnięty Bożym Duchem i kiedy Duch Święty wypełnił go, a także spoczął na jego życiu, wtedy Paweł stał się kompletnie innym człowiekiem i ta litera, która buzowała w jego mózgu, stała się rzeczywistością w jego życiu, a nie historią, którą mógł się szczycić, że zna. I wiecie, ja myślę, że marzeniem, jakie my mamy jako wierzący ludzie, to, aby litera, aby pismo, aby historie biblijne nie były tylko historiami, ale by były realiami w naszym życiu. Wiecie, ja bardzo pragnę, żeby to, co Biblia do nas mówi, żeby było moim i twoim normalnym chlebem powszednim. Wiecie, Biblia mówi, że ci, którzy we mnie uwierzyli, takie znaki będą im towarzyszyć. Ja to przeczytałem, chorzy będą uzdrawiani, demony będą wyganiane, wskrzeszać będę zmarłych. Ja o tym czytam i zadaję sobie matematyczny wzór. Wiecie, 2 + 2 = 4. Wierzący, znaki, równa się to i to i to. I ja zadałem sobie pytanie wprost, bo ja nie lubię się oszukiwać. Czy we mnie można znaleźć Chrystusa? Czy we mnie manifestuje się Boże życie? Czy we mnie jest Boża obecność, która tak jak w życiu Pawła i Piotra manifestowała się na zewnątrz bez wypowiadania słów. Paweł i Piotr, gdziekolwiek szli, oni nie musieli zbyt dużo mówić. Boża obecność, która była z nimi, zmieniała otoczenie i ludzkie życia. Mówiliśmy o tym wczoraj, niesamowite spotkanie mieliśmy wczoraj. Jestem wdzięczny pastorom za to, że byli. Mieliśmy niezwykły czas. Mówiliśmy o tym, że cień przechodzącego Piotra uzdrawiał ludzi. Słuchajcie, gdzie on tam głosił? On nie głosił, on szedł i cień, który spadał na ludzi, jego osoby, uzdrawiał ludzi. Mało tego, Paweł robił w fabryce namioty, dotykał się chustki, dawał ludziom i mówił, zanieś i połóż choremu na plecy, a on w domu uzdrowieje. Więc ludzie szli z chustką, szli do chorego, chory w łóżku umiera, kładli na plecy i chory wstawał. Paweł kilka przecznic dalej szyje namioty i uzdrawia gościa na odległość, kładąc chusteczkę, którą dotknął na jego plecy. Tu nie ma miejsca na słowo. Tu jest miejsce na Bożą moc. Tu jest miejsce Bożej mocy, Bożego namaszczenia. I kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia, on przychodzi w mocy po to, abyś ty i ja w mocy mógł iść i zwyciężać w życiu. My jesteśmy powołani do zwycięstwa. My jesteśmy powołani do tego, aby przemieniać rzeczywistość. I wiecie, wielu z nas jest dzisiaj w miejscu, którego do końca nie rozumie. Zastanawiasz się, jak to jest, że dzieje się tak, jak się dzieje w moim życiu, a przecież takie obietnice czytam w piśmie i takie słowo prorocze słyszałem nad moim życiem. Gdzie są wszystkie obietnice Pana, które zostały wypowiedziane nad moim życiem? Wiecie, ja zauważyłem, że bez sprowadzenia nieba na ziemię nic się nie będzie działo. Jezus nigdy nie uczył apostołów, jak głosić. On nigdy nie powiedział im, jak głosić. To jest zaskakujące. Idźcie na cały świat i głoście tę Ewangelię, ale nigdy im nie powiedział, jak głosić. Dla mnie to jest szok. On mówi, idźcie na cały świat i głoście. Chłopaki są po łowieniu ryb. Chcę, żebyście wiedzieli, co to znaczy. Jeżeli oni łowili ryby, to nie dlatego, że mieli wolny czas i sobie łowili, tylko jeżeli ci w życiu z niczym nie poszło, i nie skończyłeś żadnej szkoły i nie masz żadnej innej roboty, kończysz na łódce w tamtych czasach. Więc apostołowie, którzy zostali powołani z łódki, to nie byli wykwalifikowani mówcy. To nie byli wykształceni mówcy, wiedzący jak głosić. A Jezus do nich mówi, idźcie na cały świat i głoście. I w żadnym miejscu im nie mówi, jak mają głosić, ani razu nie przeprowadził z nimi szkoły, jak głosić. Ale zrobił z nimi coś innego. Ale nauczył ich, jak się modlić. Kiedy będziesz wiedział, jak się modlić, będziesz wiedział, jak głosić. Kiedy będziesz umiał się modlić, będziesz wiedział, jak głosić. I uczył ich, jak się modlić. I jak ich uczył? Powiedział im tak, kiedy będziecie się modlić, módlcie się tak. I tu są dwie frazy, które mnie inspirują i sprawiają, że moje serce drży z zachwytu. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jak i w niebie, tak i na ziemi. Kochani, to jest model chrześcijaństwa. Ty masz chodzić i być katalizatorem i pochodnią Bożą, która rozprzestrzenia Bożą obecność i Boży ogień gdziekolwiek idziesz. To jest założenie Bożego Królestwa dla mnie i dla ciebie. I mówię wam, jeżeli chcemy ognia, to musimy nauczyć się czerpać paliwo. Wiecie, każdy z nas miał sezon w swoim życiu, w którym pierwszy raz miał swój własny samochód. Lub jeszcze go nie ma, więc szykuj się na błogosławieństwo w swoim życiu. I będziesz musiał i musiała lub musiałaś nauczyć się, że kiedy zapala się pomarańczowa lampka na twojej tablicy rozdzielczej, i kiedy sygnalizuje ci komputer samochodu, że warto już zatankować, innymi słowy, jedź na stację, to zawsze ten pierwszy krok na stacji, zauważyliście, jest taki niekomfortowy. Ty nie wiesz, jak ten pistolet złapać, nie wiesz, jak go tam do tego baku te paliwo przetransportować. No, stoisz koło dystrybutora, wiesz, że tam jest moc potrzebna do twojego samochodu. Jesteś już tak blisko, a jednak tak daleko. I możesz oglądać śmieszne filmy w internecie, jak ktoś jest pierwszy raz na stacji i paliwo się leje po dachu, wąż lata po ziemi, samochód oblany benzyną, wiecie, ochrona biega, próbuje to zatrzymać, kobieta jeszcze papierosa pali, mężczyźni też, wszystko wybuchło, stacja w powietrzu, wiecie, różne rzeczy się działy. I pomyślcie sobie, każdy wie, że samochód nie będzie jechał bez paliwa, każdy wie, że na stacji jest paliwo, ale celem jest, aby te paliwo, które jest na stacji, stało się częścią twojego samochodu i aby wypełniło twój samochód i sprawiło, że te paliwo, które jest na zewnątrz, będzie w twoim samochodzie i sprawi, że twój samochód zacznie jechać. I ty i ja, jeżeli nie nauczysz się, jeżeli się nie nauczymy czerpać duchowego paliwa, to nie stoczymy dobrego boju, nie dochowamy wiary i nie dokończymy naszego biegu. Dlatego, że do biegu jest potrzebne paliwo. Wiecie, my graliśmy w piłkę zawodowo, tak jak wam mówiłem. Żeby wybiegać 90 minut na zawodowym poziomie, oni w przerwie ci coś w szatni podadzą. I zawsze nam coś podawali. Nie jedzenie, ale zawsze jakieś turbodopalacze nam dorzucali. Oczywiście wszystko zgodnie z regułami, ale jakieś tu żele energetyzujące, żele z jakimiś izotonikami, jakieś płyny, które maksymalnie szybko dostarczą maksymalną ilość energii do twojego organizmu po to, abyś mógł dokończyć ten bieg. Jednak nie wszyscy zawodnicy, jak widzicie na meczach, nie dokańczają meczu. Dlaczego? Pokazuje, że chce zmianę. Dlaczego on chce zmianę? Znudził mu się mecz? Jest znudzony tym, że 80 tysięcy kibiców na niego patrzy? Nie. On bardzo by chciał dokończyć ten mecz. Tylko, że on już nie ma sił. On już nie ma sił i wtedy jest inny człowiek, który wchodzi na jego miejsce i ten człowiek siada na ławce rezerwowej i jest kompletnie nieużyteczny, bo tylko siedzi i obserwuje tych, co grają. Ale to się pięknie składa, czujecie to? Jak to idzie w dobrą stronę? My, Kościół, jesteśmy Kościołem powołanym do tego, aby iść, zwyciężać, nieść Boże przesłanie i wprowadzać Bożą moc w miejsca, w które idziemy i wchodzimy. Nie jesteśmy powołani, aby siedzieć na desce, aby siedzieć na ławce rezerwowych. Ławka rezerwowych nie jest dla ciebie. Dla ciebie jest plac do gry. Cała Lubelszczyzna, Lublin, twoje ulice, twoje miejsce pracy, szkoła, twoi znajomi, twoi przyjaciele, wszyscy wokoło ciebie, to jest miejsce, na którym ty rozgrywasz mecz. Tym meczem jest życie wieczne tych ludzi wokoło ciebie. I jesteś powołany, aby w mocy Ducha Świętego iść i szerzyć królestwo. Wiecie, ja tak jak wam mówię, 3,5 roku temu zderzyłem się z Panem. Lubię te słowa, zderzyłem się, Pan mnie znokautował, bo ze mnie nic nie zostało, wiecie, naprawdę. Po prostu niebo znokautowało mnie całkowicie. I od tamtej pory zrozumiałem, że Pan chce ode mnie, że jeżeli On dał za mnie swoje życie, to On by chciał, żebym ja Mu się odwdzięczył i oddał Mu swoje. Więc ja powiedziałem, Panie, ja chcę Ci powierzyć moje życie. Co ty byś chciał, abym ja zrobił? A Pan mi powiedział przede wszystkim posłuszeństwo. Przede wszystkim posłuszeństwo i spędzanie czasu z moją obecnością, we mnie, ze mną. Więc ja wtedy zrozumiałem, aha, Panie, to znaczy, że ja mam czytać książki, czytać pismo i dużo się modlić. I wtedy Pan odkrył przede mną karty i zrozumiałem coś niezwykłego, i to jest biblijne, że celem nie jest modlitwa ani czytanie pisma. Czytanie pisma, modlitwa i uwielbienie to narzędzia, które przybliżają nas do Pana. Kiedy przychodzimy do kościoła, ja tak kocham uwielbienie. Wiecie, jestem dumny z waszego uwielbienia, z waszej grupy. Niesamowite. A tak a propos, skąd nowego perkusistę macie? To mój brat z Gołdapi. Jakoś pomyślimy później, jak się dogadamy, pastorze. I uwielbienie to niezwykłe narzędzie, nazwę to taka drabina i szczebelki, po której im więcej płyniemy w uwielbieniu, tym wyżej wchodzimy, a niebo tym niżej do nas schodzi. I kiedy uwielbienie unosi się z naszych serc, z naszych ust, naszymi słowami, naszymi pieśniami, wtedy niebo sprowadzane jest na ziemię, dlatego że Pan mieszka w chwale swego ludu. I wtedy zaczynamy doświadczać, ale celem nie jest śpiewanie pieśni, dlatego że na różnych festiwalach są śpiewane pieśni, które wcale nie są pieśniami dla chwały Pana. Celem nie jest czytanie pisma, dlatego że Biblia mówi, litera zabija. Sama litera zabija, ale pismo z Duchem Świętym przynosi życie. Słowo Boże, jeżeli tego nie potwierdzi i nie włoży w nas Duch Święty, będzie to tylko puste słowo. Ale kiedy przyjdzie Duch Święty i sprawi, że te słowa będą namaszczone, wtedy te słowa będą przyszywały serca ludzi jak miecz obosieczny, aż do szpiku. Aż do szpiku. I wtedy niezwykłe rzeczy zaczną się dziać wokoło nas. I zrozumiałem sekret. Wiecie, to zajęło mi trochę czasu, a wam mówię w 5 minut. Dobrze jest, jakbyście z tego skorzystali. Zrozumiałem, że największa moc i duchowe paliwo płynie w miejscu intymności z Panem i kiedy czerpiesz spod Jego tronu. Kiedy czerpiesz spod Jego tronu. I wiecie, wszyscy myślą, że to tak, że ja to mi tak łatwo, że ja sobie to robię tak każdego dnia, bo ja nie mam nic innego do roboty. Wiecie, my mamy dużo do roboty i ja zawsze mógłbym się wytłumaczyć, że ja nie mam czasu, żeby poszukać Pana, bo mam dziecko, bo mam żonę z Ekwadoru, która nie rozumie wszystkiego po polsku, więc to już jest jakaś dodatkowa atrakcja, że trzeba tłumaczyć, a jak tłumaczyć, to już więcej czasu. Mamy mieszkanie swoje w bloku, które jest dla nas za małe. Musimy się krzątać po małych pokojach. Mamy problemy, jak zapłacić za to i za tamto. Wiecie, życie, znamy to, życie. W międzyczasie organizacja różnych konferencji, wyjazdów, myślenie, jak zdobyć finanse na wyjazdy. Wiecie, wyjazd do Indonezji, 35 tysięcy za nasz team wyszedł. Teraz głowa boli, jak to zrobić, skąd to wziąć, ufać Panu, ale jak to przyjdzie. Wiecie, wow, i tak można od 7 rano, jak wstaniesz, do 24 iść spać. I zrozumiałem, i Pan mi powiedział, jeżeli nie będziesz każdego dnia wyselekcjonował czasu dla mnie i spędzać ze mną twoja kariera, cudzysłowie kariera, zakończy się szybciej niż ją rozpocząłeś. Zakończy się szybciutko, bardzo szybciutko. Więc ja podjąłem radykalną decyzję, która jest bardzo trudną decyzją i do której was zachęcam, że każdego dnia potrzebny jest czas, aby odizolować się od wszystkich i wszystkiego na rzecz bycia z Panem. I jest niezwykłe, że Jezus powiedział, zatrzaśnij drzwi i idź do komory modlitwy. Zatrzaśnij drzwi. Dlaczego Pan mówi, żeby zatrzasnąć drzwi? Dlaczego nie mógł powiedzieć po prostu, idź do komory? Wiecie, jeżeli znacie to, że Jezus mówił tylko to, co mówił Jego Ojciec w niebie i nasz Ojciec. Więc Jezus nie wypowiedział żadnego słowa, którego nie wypowiedział Ojciec w niebie. To znaczy, że Ojciec w niebie wypowiedział słowa do nas, abyśmy zatrzasnęli drzwi. Więc moje pytanie jest, dlaczego nie wystarczy po prostu iść do komory i się modlić, a Pan chce, żebyśmy jeszcze zatrzasnęli drzwi? Dlatego, że Pan wymaga od nas intymności i odizolowania. On chce na 100%. Wiecie, kiedy najlepsze chwile są między mną a moją żoną, są, kiedy jesteśmy sami. Amen? Halleluja. Bracie. Amen. Tego się nie da zrobić z dzieckiem obok. Nie da się iść na romantyczną kolację przy świecach i rozmawiać szeptem i patrzeć sobie w oczy, jeżeli jest z tobą 10-miesięczne dziecko w foteliku obok. Amen? Tak jest. Więc czasami kombinujesz, jak to zostawić dzieci z ukochanymi dziadkami i wyskoczyć na jakieś 1,5 godzinki, które masz wyobrażenie, że trwa wieczność. I te świece płoną. One się nie palą, one płoną na tej romantycznej kolacji. I ty możesz jej patrzeć w oczy, a ona ci to odwzajemnia i nikt nie krzyczy, że głodny. A później możemy wrócić do mieszkania i wiedzieć, że mamy kolejne 1,5 godziny, bo jeszcze młody nie wróci. I możemy trwać razem w intymności i być ze sobą. I zawsze jest to dun-dun do drzwi. I wtedy wszystko się ucina. Wracamy do rzeczywistości. Dalej się kochamy. Dalej wiem, że ona jest moją ukochaną i ona wie to samo o mnie. Kochamy naszego syna. Kocham go, bardzo mocno go kocham. Jest taki fajny gość. Latinos rośnie taki, wiecie? Ale taki trochę i blondyn. Takie dwa w jednym. Więc ja go kocham. Uwielbiam z nim być. No ale jeżeli ja chcę intymności z moją żoną, no to ja muszę powiedzieć, kochany Dawidku, przepraszam cię bardzo, ale teraz pobędziesz z dziadkami. I tego samego chce od nas ojciec. Ojciec zapłacił gigantyczną cenę, aby móc mieć z nami intymność. W Starym Testamencie nie było intymności pomiędzy ludem Bożym a Bogiem. Była Boża moc, była Boża chwała, była manifestacja, były cuda, były znaki, rozstąpione Morze Czerwone, obłok ognia. I wielu ludzi by powiedziało, wiesz Jakub, a ja to w sumie bym się chyba zamienił, bo bym wolał być w Starym Testamencie i zobaczyć to, co oni widzieli na pustyni. Wyobraź sobie, Jakub, idziesz i obłok ognia przed twoimi oczami prowadzi cię do ziemi obiecanej. Szczerze, nie zazdroszczę im ani trochę, dlatego że oni mieli ten obłok przed sobą, a ja mam go w sobie. Ha, ha. Oni mieli go tam, a ja mogę go mieć dziś tu. Ale wiesz, Jakub, Biblia mówi, że Mojżesz rozmawiał z Panem jak przyjaciel z przyjacielem. Czyż to nie cudowne? Szczerze, w życiu. Dlatego, że przyjaciel z przyjacielem to coś dalej niż ojciec z synem. On nas usynowił. Żyjemy w nowym przymierzu. W przymierzu łaski, intymności, relacji, bliskości. Kiedy Jego Duch jest w nas, manifestuje się przez nas, On chce nas prowadzić. Biblia mówi, dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi. Wow! Który Duch Boży? Który to jest? To jest ten, który jeszcze przed stworzeniem świata unosił się nad powierzchnią wód. Wow! Wyobraź sobie, 1000 lat temu Boży Duch unosi się nad powierzchnią wód. Wyobraź sobie to. Ten sam Boży Duch sprawia, że zstępuje na Jezusa moc, kiedy był czas chrztu w Jordanie. W postaci gołębicy. Duch Święty nie jest gołębicą, ale jest osobą i przyszedł w postaci gołębicy. Ten sam Boży Duch wzbudził Jezusa z martwych. I teraz uwaga, ten sam Boży Duch mieszka w tobie i we mnie. Ten sam Boży Duch mieszka we mnie i w tobie. I wtedy ja to czytam i próbuję złożyć te kropki do całości i utworzyć obraz. I mówię, jeżeli oni widzieli takie rzeczy, jeżeli doświadczali takich rzeczy w Starym Testamencie, a Biblia mówi, to jest cień rzeczy przyszłych, to jeżeli cień był taki, to jaka będzie podstawa? Jeżeli cień był taki, że morza się rozstępywały, obłok chwały nawiedzał Egipt i plagi zmiażdżyły Faraona i całe dowództwo. Jeżeli czytamy, że Pan zatrzymał słońce, to wyobrażasz sobie, podnosisz ręce i Pan ci zatrzymuje słońce. Dogadujesz się z Panem, Panie, potrzebujemy jeszcze 3 godziny, żeby ich dobić do końca. I Pan mówi, nie ma problemu, wstrzymujemy. Hops, księżyc zostaje po tej stronie. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz ten obraz? Stój! I na 3 godziny księżyc i słońce stanęły w jednym miejscu. Przecież to idzie osiwieć z wrażenia. Później czytasz o Danielu. I Biblia mówi, że nie powstał wcześniej taki jak Daniel. Wow! Czyli to znaczy, że Biblia w tym momencie składa na drugi tor Mojżesza, Abrahama, Jozuego, bo Biblia mówi, że wcześniej nie było takiego jak Daniel. Więc teraz Daniel ma postać taką, że jest wow, mega namaszczony facet. I później czytasz, że on był 10 razy mądrzejszy, szybszy w myśleniu, kreatywniejszy niż cała potęga Babilonu. I mówisz, wow, ten facet przebił wszystkie mózgi. Dlaczego? Dlatego, że Pan był z nim. Słuchajcie, i później przewracasz 10 kartki do przodu i trafiasz na kartkę 1023. To jest sezon, w którym stary sezon, Stary Testament się kończy, zaczyna się nowy. I w tym Nowym Testamencie Jezus wypowiada słowa o Janie Chrzcicielu. Wypowiada słowa, które w tym momencie sprawiają, że Daniel, wyniesiony tak wysoko, spada na drugi plan. Dlatego, że Jezus wypowiada, z łona kobiety nie powstał do tej pory taki jak Jan. Wow! Jan! Przez tyle pokoleń, przez tyle tysięcy lat ma jedynkę teraz. A po przecinku, najmniejszy w Królestwie Bożym, większy jest niż Jan. Wow! Przepraszam was, że się tak ekscytuję. To znaczy, że ja, nowonarodzony z Ducha Bożego, jestem w Bogu i w Duchu Świętym większy niż Jan. Więc teraz mówię sobie tak. Albo ja to będę widział, albo ja nie rozumiem. Wiesz, to tak jakbyś wsiadł do samochodu i powiedziałbym ci, ten samochód może jechać 400 na godzinę. I do 100 na godzinę potrzebuje 2,5 sekundy. Na pewno mężczyźni wszyscy wiedzą, o czym mówię. Kobiety najprawdopodobniej też. To dużo. Armata. I wyobraź sobie, że widzisz mnie w tym samochodzie, a ja wiecznie 40. Na skrzyżowaniu powoli. Pojechałem do Niemiec na autostradę i jest znak. Nie ma limitu. Ogień. A ja, zróbmy ogień. 60. To ty byś powiedział do mnie, ty marnotrawisz to, co jest ci dane. Marnotrawisz potęgę i potencjał, który masz. My, jako ludzie, mamy niezwykły potencjał ze strony Alfy i Omegi. Boży Duch, bez limitów, bez końca i początku. Król chwały, Książę pokoju, Pan zastępów, Pan zastępów. Pan zastępów, zastępów czego? Aniołów, zaraz. Aniołowie ciągle służyli apostołom. To czemu nie mieliby i służyć mi? Dlaczego by nie skorzystać z pakietu, który przeznaczył mi Pan, że aniołowie mogą mi służyć. Więc postanowiłem sobie, Panie, a może byś mi to wytłumaczył, jak to z tymi aniołami i jakby oni mieli mi pomagać? No bo generalnie to chyba fajnie by było mieć takich trzech wokoło, nie? A Pan mówi, to jest bardzo proste. Armia czeka na Twoje wezwanie. Mówię, wow. I pewnego razu szliśmy na ulicy w Ekwadorze. Ja i moja dwójka znajomych ze Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy wesele w Ekwadorze nasze i znajomi, takie małżeństwo przyleciało ze Stanów na nasze wesele. I my w Ekwadorze, dzień przed weselem, moja żona przygotowywała się, więc ja miałem wolny czas, bo ja przygotować potrzebuję się 20 minut. I mieliśmy dzień wolny. I byliśmy na ulicy, ja i te małżeństwo ze Stanów. I było bardzo duże główne skrzyżowanie w stolicy, przy bardzo dużych i ważnych budynkach rządowych. I było skrzyżowanie takie duże i tam na czerwonym świetle jako pierwsza stała taksówka. Więc my pokazujemy tej taksówce, taksówki są strasznie tanie w Ekwadorze. Paliwo tam kosztuje za litr złoty coś, wyobrażacie sobie? To tylko w kanistry i do Polski. I my machamy do tej taksówki, że jak dostanie zielone, to żeby nam podjechał tu. Ale wiecie, jak oni ruszą wszyscy za nim, to jak on się zatrzyma, no to wszyscy na klakson, no bo nie ma gdzie zjechać. Więc on nam dał znać długimi, że podjedzie. Więc zielone dla tych się skończyło i ruszają ci. I ten taksówkarz zatrzymuje się na tym pasie, prawym pasie przy chodniku i my wchodzimy. I ten mężczyzna ze Stanów wsiada do przodu na miejsce pasażera, a ja z jego żoną siadamy w tyłu. Wpadliśmy tak w samochód, jak aby szybciej. I siedzimy w tym samochodzie, a on, kierowca, tak. A my myślimy, tu jakiś wariat. No się zachowuje jak wariat. Patrzy, głowa się macha, twarz, usta otworzone, szczęka w dole. I mówi, gdzie on jest? Donde sta? Donde sta? Bo po hiszpańsku. Gdzie on jest? Mówimy, ale kto? Z tyłu klaksony, wiecie, główna ulica, wszyscy rąbią, korek się robi. On, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ale my mówimy, no ale kto? On mówi, no taki facet wyższy od was stał na biało ubrany obok was i machał razem z wami. A ja mówię, wow, nie martw się, on dojedzie. On dojedzie swoim kursem. Później zacząłem się modlić przed każdym spotkaniem. Panie, niech twoi aniołowie posługują w trakcie spotkań. Niech twoi aniołowie idą i uwalniają ogień. I po jednym z spotkań w Polsce podchodzi do mnie mama z pewną malutką dziewczynką. Dziewczynka miała 9 lat około. I ona podchodzi i jeszcze nie umiała mówić ry. Ry nie umiała mówić. I ta pani mówi do mnie, córcia chciałaby coś powiedzieć. I on, proszę pana, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że jak pan się modlił, to cały czas obok pana takich dwóch wysokich panów na biało ubranych stało. I jak pan się modlił i nakładał ręce na tych ludzi, to oni też dotykali i wtedy takie kulki ognia wychodziły z ich rąk i dlatego ci ludzie tak upadali, bo była moc. Ja mówię, wow, mama w szoku. Ja mówię, a gdzie te dwa, tak wiecie, językiem, a gdzie te dwa pany stoją teraz? A ona mówi, no obok pana, jeden tu, drugi tu. Wow. Niesamowite rzeczy dostępne dla mnie i dla ciebie. Pamiętam, jeszcze jedno świadectwo i chcę, będziemy chcieli się modlić, wiecie. Pamiętam, jak miałem czas, w którym jeździłem nie swoim samochodem przez pierwszy rok na konferencję w Polsce. My mieszkamy na północy Polski, aż tam pod rosyjską granicą, więc gdziekolwiek my jedziemy, to jest masa kilometrów. Wiecie, my miesięcznie robimy po 5-6 tysięcy kilometrów samochodem z moją żoną, więc to jest ogrom dystans. My niekiedy wydajemy po 3000 zł na paliwo miesięcznie, wyobrażacie sobie? I ten nasz samochód przeżywa katastrofę. I pewnego razu w sobotę o północy mi zgasł. I zgasł mi. Dzięki Bogu, ja jechałem, to wtedy był, kiedy miałem ten mądry maraton, te 5 spotkań w ciągu jednego tygodnia i w nocy musiałem dojechać tam, a mi o północy zgasł. Dzięki Bogu zgasł mi niedaleko warsztatu samochodowego, który miał opcję 24, wyobrażacie sobie? No i ten człowiek mi sprawdził ten samochód i mówi tak, proszę pana, ja panu ten samochód złożę, pan nim dojedzie na parking i już nim nie jeździmy, dobrze? Ja mówię, dlaczego? Bo ten samochód już nie może. Ja mówię, ale wie pan, ja muszę jeździć. A pan, on mówi, a jaki pan dystansę pokonuje? Ja mówię, no tak z 5000, 6000 miesięcznie. On mówi, panie, pan jedź pan do domu i to odstaw. To już nie będzie jeździć. Ja taki przerażony, bo kalendarz spotkań, tydzień w tydzień, na kolejne miesiące, pieniędzy nic, nie ma nic. Wiesz, nie grasz w piłkę już, pan nas powołał na full time do służby. Poszedłem do banku, pytam, czy dadzą kredyt na samochód. A pani mówi, pan ma taką zdolność kredytową, że dam panu pożyczkę 2000 zł. Czyli innymi słowy, pan nie dopuścił do kredytu. No i ja sobie myślę, panie, przecież ty jesteś takim potężnym Bogiem, przecież mógłbyś sprawić, że oni ten kredyt mi dadzą. A Biblia mówi, o cokolwiek byście prosili w imieniu moim, spełni się wam. Czemu prosić o kredyt, a nie poprosić o samochód? Amen? Czemu ograniczać Boga, że On może dać dobry procent na kredycie, a nie może dać od razu produktu? Więc wpadam na pomysł numer 2, inteligentny. Pójdę do któregoś znajomego i poproszę go, żeby wziął kredyt na siebie. I o dziwo, nikt nie zgodził się. I tak moja żona ogląda te moje elektryczne ruchy, jak ja biegam jak poparzony i jakieś dziwne klimaty tworzę i ona... Jak my jeździmy na konferencję, to ona, bo ona jest taka dosyć niziutka i ona zawsze fotel pasażera do tyłu i sobie nakłada takie bambosze puchowe, wiecie, takie kapcie puchowe i nóżki na deseczkę rozdzielczą. Tak wiecie, jak można, nie? I sobie czyta książeczki, tam Biblię i ja tym naszym Fordem już, który nie istnieje praktycznie, jadę. GPS pokazuje 740 kilometrów do celu i my jedziemy. Ja taki, wiecie, na adrenalinie z tym samochodem, że to jest naprawdę przegięcie. I taki, a ona tak czuje i mówi, tak odwróciła się z tymi puchowymi kapciami i mówi, a dlaczego ty się tak stresujesz? Ja mówię, Czy ty nie zdajesz sobie sprawy, że ja jestem głową rodziny i muszę zadbać, aby ten samochód był w naszej rodzinie? A ona mówi, a po co ty się martwisz? Powiedz to tacie i on ci da samochód. A mówię, nie, no rzeczywiście, proste, tak o, po prostu mu powiem, on mi tak po prostu da samochód. Myślę, ci z Ekwadoru mają ponadnaturalną wiarę. Więc tak jadę i mówię, panie, te spotkania wierzę, że są od ciebie. Wierzę, że też to, co chcesz, żebyśmy zrobili, jest od ciebie. No ty podobno zaspokajasz, wiecie. Więc daj mi, panie, ten samochód, po prostu daj mi samochód. A przed przyjazdem na to miejsce konferencji byłem w salonie Toyoty i sprawdziłem Toyotę Avensis na jazdę próbną. Toyota Avensis, 6 biegów, 2 litry silnik, tempomat, wiecie, no musi być dobrze, nie? Musi być wygodnie, żeby jeździć. Toyota, czemu Toyota? Bo oszczędna, nie dużo pali, a orać można. Więc postanowiłem, że to będzie Toyota, ale jak pani mi przesłała mailem ofertę, w której była kwota 100 tysięcy złotych, to ja dowiedziałem, do widzenia pani, dziękuję bardzo za usługę. I jadę na tą konferencję. Dojeżdżamy, niezwykłe spotkania w sobotę, cały dzień, niezwykłe spotkanie w niedzielę. Po spotkaniu podchodzi do mnie jakiś mężczyzna i mówi, musimy porozmawiać. Ja mówię, dobra, a on mówi, ale nie tu, na osobności. I wiecie, taki przyczajony tygrys, nie? Ja myślę, co się dzieje, co tu będzie? Zabrał mnie na pierwsze piętro w kościele i zamknął drzwi. Ja myślę, sprawdzę, czy okno w razie czego można szarpnąć, bo nie wiesz, co się może zdarzyć. I on podchodzi tak blisko i mówi, potrzebujesz samochodu? A mnie zamurowało. Ja mówię, tak. Wiesz, nie jesteś przygotowany, że cię będą pytać, czy potrzebujesz samochodu. Zwłaszcza, że nikt o tym nie wie. Ja mówię, no potrzebuję. On mówi, to się bardzo dobrze składa, bo ja mam dla ciebie samochód. Ja mówię, zaraz. On mówi, nie, słuchaj, ja ci powiem, jak to będzie. Ja mam ten samochód już gotowy dla ciebie, on już stoi. Ty musisz mi tylko powiedzieć coś, co da mi potwierdzenie w moim sercu, że ten, co ja mam, jest dla ciebie. Ja mówię, panie, jakie jest hasło? Jakie jest hasło do odblokowania sejfu? Więc mówię, brat, słuchaj, ja nie będę ci tu wkręcał jakichś dziwnych rzeczy. Ja ci powiem po prostu tak. Przed przyjazdem tu byłem w salonie Toyoty. Jeździłem Toyotą Avensis, 6-biegową, z tempomatem, 2 litry silnik diesel. A on mówi, perfekto, bo mam dla ciebie Toyotę Avensis, 6-biegówkę, 2 litry z tempomatem. Halleluja! No i tak, mówi, musisz tylko podpisać papier, że przyjmujesz darowiznę. Myślę, no dobra, damy radę. Podpisałem ten papier u niego w domu, zapakował mi zimówki do bagażnika, zalał mi do pełna, no i ja wyjeżdżam z żoną z tego podwórka. I raptem mnie olśniło, że ja dostałem samochód. Ręczny, wybiegam z samochodu i mówię, facet, co jest grane, ty mi oddajesz samochód. A on mówi, wiesz, ja zawsze w soboty koszę trawnik. I jak koszę trawnik, to słucham uwielbienia na słuchawkach, i taki dobry czas z Panem mam. I tak ostatnio mnie poniosło i powiedziałem, Panie, o cokolwiek mnie poprosisz, zrobię. I mówi, Pan przyszedł i zapytał. To jest ciekawe, że nie powiedział, a zapytał. Czy jesteś gotowy oddać swój samochód, jak cię poproszę? A on w tym trawniku, wiecie, z słuchawkami, no pewnie, Panie, Tobie wszystko. Wiesz, nie wiesz komu, gdzie, kiedy, jak. Wchodzi na spotkanie sobotnie, a Pan mu mówi, ten, dzisiaj. Słuchajcie, kosmos. I dostaliśmy Toyotę, wiecie, no niesamowite cuda, niesamowite rzeczy. Jeszcze jedno mogę? Czy kończymy? Słuchajcie, my robimy eventy, czas przełomu, wiecie? Tomek, weź. Wiecie, robimy czas przełomu. Wiecie, co to jest czas przełomu? Kto wie, o czym jest konferencja czas przełomu? Jeżeli mało osób wie, to będę zadowolony. To znaczy, że jest sens o tym powiedzieć. Pan mi powiedział w październiku 2016 roku, żeby zorganizować, wiecie, 4 duże ewangelizacje w kraju, na północy, na południu, na zachodzie i na wschodzie. Północ, południe, zachód, wschód. Żeby zjednoczyć wszystkie kościoły z danej części Polski. Żeby wynająć duży, piękny obiekt. I żeby wszyscy wierzący, którzy przyjdą na to wydarzenie, przyprowadzili ze sobą minimum jednego niewierzącego. I wtedy mówię, jeżeli każdy zrobi swoje zadanie, tak sobie pomyślałem, a przecież to nie jest trudne przyprowadzić jednego człowieka, amen? Dobrze, że mówicie amen, bo później wam powiem, co dalej. I słuchajcie, przecież to jest naprawdę proste, przyprowadzić jednego, zwłaszcza, że masz termin rok do przodu. Więc mówię, panie, ale jak to zrobić? Ja jestem nawrócony plus minus 12 miesięcy. Kto mi zaufa, kto mnie posłucha? A pan mówi, dzwoń do wszystkich pastorów na północy Polski. Więc ja dzwonię. Mówię, dzień dobry, pastorze, z tej strony Kamiński. Wie pastor, ja mam taką wizję od pana, że zrobimy przebudzenie. I tak się nakręcam przez telefon. Mówię, jak to zrobimy? I że setki ludzi będą zbawione. I że zaczynamy nowy sezon w Polsce. I przebudzenia. A w telefonie, jeszcze raz, kto jesteś? Kto ty jesteś? Ja mówię, Kamiński. A on mówi, biskup Marek? Ja mówię, nie. Ale blisko, nazwisko te same. Pastorze, ja bym chciał zaprosić na spotkanie do hotelu, na taką kolację. Przyjadą tam wszyscy inni pastorzy i ja wtedy podzielę się wizją osobiście. On mówi, dobra, to ilu jeszcze będzie? Ja mówię, nie wiem, bo do pastora dzwonię pierwszego. Wynająłem fajny hotel i nie miałem nawet pieniędzy, żeby zapłacić za tą kolację dla pastorów w tym hotelu, ale jak pan porusza, to zrobię. Amen? Jak pan mówi, że robić, to robić. Robimy i wszystko w temacie. No i myślę sobie, czy tam w ogóle ktoś przyjdzie? Słuchajcie, przyszło 40 pastorów. 40 pastorów! To był cud. To nie ma prawa się zadziałać. Finał finałów, została połowa i powiedzieli, że w to wchodzą. Ale pytają, jaki jest plan? Ja mówię, no bierzemy najnowocześniejszy obiekt w Trójmieście. Bierzemy Gdynię Arenę. Zapytali mnie, czy ja rozumiem, ile to kosztuje. Ja mówię, no wiem, mam nawet rozpiskę. Wszystko wiem. Cały budżet imprezy zamknie się w plus minus 75 tysiącach złotych. Oni, w ilu? Ja mówię, w 75. A jaki jest plan, żeby to spłacić? Ja mówię, damy rady. 70, zapłacimy, nie wiedząc, jak za 2 godziny zapłacę za hotel ten, za tą kolację. Oni mówią, okej, ale żeby wynająć od miasta obiekt, to nie możesz pójść prywaciarz i powiedzieć, ja se Kamiński wynajmę, musisz reprezentować coś. Ja mówię, no to ja założę fundację i będę prezesem fundacji. I pójdę jako fundację i wynajmę ten obiekt. Oni, dobra, czyli podpiszę się swoim nazwiskiem na papier łącznie za 75 tysięcy. Ja mówię, no pewnie, nie wiedząc, jak za godzinę 50 zapłacić za kolację. Słuchajcie, finał finałów. Jeden pastor wstaje pod koniec spotkania, kiedy trzeba było już wychodzić i mówi tak. Zrobimy to. A jeszcze jedna rzecz. Ja chciałbym dziś zapłacić za ten hotel i za kolację. Nikt nic nie prosił. W oczach łzy. W oczach łzy, że to tak wszystko idzie jak krok po kroczku, jak po autostradzie. Wiecie, dzień wydarzenia. 8 czerwca. 9 czerwca 2018 roku. Ja nie wiem, czy tam ktoś przyjdzie. To może być klapa życia. Jeszcze wam tylko powiem, kiedy podpisywałem umowę, przyszedłem do poważnych ludzi jako prezes fundacji. A ja nigdy w prezesa się nie bawiłem, więc przyszedłem w krótkich spodenkach letnich, 4F błękitnych i w koszulce 4F obcisłej z napisem na plecach bez limitu. Z 2 pieczątkami w kieszeni jako prezes. Możemy panu jakoś pomóc? Ja mówię, tak, ja przyszedłem umowę podpisać z miastem na wynajem Gdynia Areny. A, to pan jest Kamiński, tak popatrzyła. Ja, wystrzałowo jak z plaży. Ja mówię, tak, wie pan co, no to pan już dostał wcześniej umowę na maila, teraz tylko tu podpiszemy i piecząteczki. Ja mówię, dobrze, podpisik, bam, ale nie wiedziałem, jak pieczątkę otworzyć, przyznam wam szczerze. Nigdy nie miałem potrzeby otwierać pieczątki, a ta była jeszcze jakaś lewa po prostu i jej nie szło otworzyć. Więc prezes w letnich spodenkach, w białej obcisłej koszulce bez limitu, nie może otworzyć pieczątki. I ten prezes ma zapłacić. I ja patrzę na podpunkt, a tam w podpunkcie jest 50% płatności przed i 50% płatności po. Ja mówię, proszę pani, w tym punkcie tu się nie zgadza. A ona mówi, ale wie pan, my nie możemy przyjąć 100% płatności po evencie. Ja mówię, ja nie chcę po evencie, ja chcę zapłacić 100% przed eventem. A ona mówi, ale przecież tak nie musi pan robić, przecież kto płaci z góry? Ja mówię, my płacimy. My płacimy z góry, nie mając kasy. Miałem pewność i kroki wiary, że pan to zabezpieczy. W międzyczasie poszliśmy na południe i na zachód i powynajmowaliśmy obiekty na pozostałe wydarzenia. Wiecie, mi się rachuneczek zrobił plus minus na 150 tysięcy w wieku 25 lat z żoną w ciąży. nie wiedząc, jak jechać z miesiąca na miesiąc, ale Pan był z nami. I w dniu wydarzenia, kiedy przyszliśmy, 1700 osób na hali. 1700 osób. I kiedy było wezwanie, 300 osób wyszło do przodu ze łzami w oczach oddać swoje życie Jezusowi. 300 osób. I później mówię, zrobiliśmy to na północy, zrobiliśmy to na południu, zrobiliśmy to na zachodzie, no i trzeba zrobić to na wschodzie. A jak na wschodzie, to w Lublinie. I powiem wam hita. 3 miesiące temu zrobiliśmy to w Lublinie. I chciałbym wam tak szybko, wam to delikatnie pokazać, co tam było 3 miesiące temu.
Alleluja, kochani.
To było 3 miesiące temu tutaj w Lublinie. I wiecie, zadzwoniłem, dorwałem numer do waszych pastorów, słuchajcie. Dorwałem numer i mówię, Panie, dopomóż. I rozmawiałem z pastorem, słuchajcie, i pastor mówi, wchodzimy w to, wchodzimy jak nic, wchodzimy, słuchajcie. I jest plan, że w marcu przyszłego roku, 14 marca 2020, uderzamy w targi ponownie, tylko że nie z salą na 2000, a na 5000 i obiekt jest już zarezerwowany. I na tym wydarzeniu, co widzieliście, było 9 kościołów, które weszły jako współorganizatorzy, a teraz mamy kościołów 14. I wy jesteście jednym z nich i wchodzicie i będziemy tworzyć to wydarzenie. I kochani, jestem już prawie na mecie. To jest ostatnie słowo o tym, jak to zrobimy. Nie zrobię tego ja, nie zrobisz tego ty, nie zrobi tego zespół, nie zrobi tego jeden pastor, zrobimy to wszyscy razem. Jako jedna drużyna, wszyscy razem musimy się zmobilizować i wspólnie zaatakować Lubelszczyznę. Wiecie, jeżeli cały Kościół na Lubelszczyźnie zepnie się razem i uderzymy w mocy, runą kajdany, runą mury i Jerycho zostanie podbite. Więc kochani, jeżeli możecie wyciągnąć coś do zapisania notatek sobie, chciałbym wam powiedzieć, jaki jest plan i strategia. Pastorzy oczywiście wszystko o tym wiedzą, ja nie robię samowolki, jeżeli ja coś robię źle, to później pastor wam to powie, ale teraz robię to, co z pastorami rozmawiałem. Mamy jeszcze przed nami 3 spotkania wspólne ze wszystkimi kościołami, żeby się wspólnie zjednoczyć i modlić się i słuchać słowa razem, jako jedna rodzina. I takie spotkanie mieliśmy wczoraj. I na tym spotkaniu wasz zespół uwielbienia prowadził uwielbienie na spotkaniu z kościołami. I to był niesamowity czas. I wiecie, przychodzi nowy sezon dla Lubelszczyzny, kiedy czas zostawić stare odzienie i stare doświadczenia i brudy i zranienia z tyłu i powiedzieć, tak jest, pastorze, amen. Nowy sezon, nowy czas, nowe miejsce, nowa ziemia, zbawienie i przebudzenie dla Lubelszczyzny. I to się stanie, Pan mi powiedział wprost, kiedy Kościół zrozumie, że potrzebuje siebie nawzajem. Więc, kochani, będziemy mieli wspólnie jeszcze 3 spotkania, to będziemy mieli 3 soboty. Pierwsza sobota wspólna, wyobrażacie sobie 14 kościołów pod jednym dachem? Pierwsza taka sobota będzie, znaczy druga, pierwsza była wczoraj, ale druga będzie 16 września. 16 września będzie to spotkanie o godzinie 17. I chcę wam powiedzieć, że po rozmowach z pastorami zdecydowałem się wziąć na siebie kwestię opłacenia tych sobotnich sal i ze względu na koszta i na dobre rozwiązanie finansowe zdecydowałem się wynająć salę w budynku Uniwersytetu Nadobrzańskiego 3. I wiem, że też Kościół Charyzma ma tam spotkania w niedzielę, ale sobotnią salę wynajmuję ja i za nią płacę. Więc chciałbym, żebyście wiedzieli, że chciałbym ja was zaprosić na sobotnie spotkanie. I wczoraj byli pastorzy, wczoraj był zespół uwielbienia, mieliśmy niezwykły czas, mega czas. Ale wiecie, kiedy się zejdą wszyscy razem i wspólnie podniesiemy modlitwę o Lubelszczyznę, będzie niesamowite. Więc widzimy się 16 września. Ale błąd. 14, przepraszam, zapomnijcie o 16. 14 września. 14 września w sobotę o godzinie 17 na Dobrzańskiego 3. To będzie wspólne spotkanie kościołów o godzinie 17. Kolejne spotkanie będzie w listopadzie. 16 listopada o godzinie także 17, także w sobotę. I kolejne spotkanie, ostatnie, poprzedzające tą ewangelizację, będzie 29 lutego 2020 roku, 29 lutego 2020 roku, to będzie ta sobota, na której wspólnie się spotkamy, ostatnia, uderzymy na 2 tygodnie przed w modlitwie, runą mury, mówię wam, runą, one już jęczą. I diabeł padnie jak zbity pies, wiecie, czekamy na to, po prostu Lubelszczyzna zapłonie dla Pana i wtedy 14 marca uderzamy w targi Lublin z salą na 5000 osób. Zobaczymy coś niezwykłego, kochani, niezwykłego. I moja prośba, i będziemy się modlić, czy mógłbym prosić o pomoc, żebyśmy mogli się na koniec pomodlić? Słuchajcie, chciałbym, żebyście wiedzieli jedną rzecz, dlatego że wczoraj było to spotkanie, a nie wszyscy na nie dotarli. Bo może nie wszyscy jeszcze do końca wiedzieli albo znali wizję. Bardzo bym was prosił z całego serca. To spotkanie będzie miało sens, jeżeli wy na nie przyjdziecie. Bez was nie ma sensu robić tego spotkania. My nie robimy spotkania, żeby zrobić spotkanie. Robimy spotkanie, aby Kościół przyszedł pod jedno miejsce i żebyśmy wspólnie jako jedna rodzina uderzyli w potężnej modlitwie dla potężnego imienia Jezus. Więc błagam was, naprawdę was błagam. To już nie prośba, błagam. Bądźcie w soboty i kiedy przyjdziecie w sobotę, poznamy więcej szczegółów odnośnie strategii, jak podejść do tego, jak zwyciężyć. Wiecie, mówię wam, to idzie od Pana. To idzie od Pana. I w Lublinie tu wyszło 300 osób do przodu też. 300 osób wyszło, aby oddać swoje życia Jezusowi. Wiecie, my dostajemy maile do dziś. Ateiści się ponawracali. Bandyci się ponawracali. Narkomani oddali swoje życie Jezusowi. Alkoholicy są wolni. Mówię wam, Ewangelia zmienia ludzi. Więc chciałbym was, żebyśmy mogli, Kościele kochany, zamknąć nasze oczy teraz. Czuj się swobodnie. Jeżeli chcesz siedzieć, możesz siedzieć. Jeżeli chcesz wstać, będziemy się modlić. Możemy wstać. Panie, my dziękujemy ci, że ty masz pełnię dla nas. Panie, my ci dziękujemy, że ty masz tak dobre i potężne rzeczy przygotowane dla nas. Panie, my ci dziękujemy za ten cudowny dzień, za ten cudowny poranek, teraz już popołudnie, Panie, w którym możemy wspólnie się budować, Panie, jak jedno ciało. Nikt nie większy, nikt nie mniejszy, Panie. Jedna rodzina, patrzący wbici w ciebie, Panie. Nasze oczy zwrócone ku tobie. Nasz Odkupiciel. Nasz Panie, nasz Pan i Król. Panie, my cię wywyższamy. Prosimy cię, abyś uwolnił w nas ponadnaturalną desperację i głód, aby wejść w pełnię Twego powołania dla naszego życia. W pełnię powołania dla naszego życia, Panie. Pomnóż namaszczenie nad każdą z osób na tym miejscu, Panie. Pomnóż swoje wizje i sny i marzenia nad każdą osobą na tym miejscu, Panie. Abyśmy zapragnęli więcej, Panie. Aby młodzi ludzie, którzy są tutaj, czy mógłbym prosić wszystkich młodych, to znaczy poniżej 26, aby przyszli tutaj do przodu? Poniżej 26. Jezus. Chciałbym wam spojrzeć w oczy. Jak możecie, to bądźcie przodem do sceny, okej? Okay? Możecie stanąć tak wzdłuż, jak wam wygodnie. Chciałbym, żebyście przyszli też do przodu. Słuchajcie, jesteśmy przyszłością tego miasta, jesteśmy przyszłością tego województwa i chrześcijaństwo w tym kraju będzie wyglądało tak, jak my będziemy chrześcijanami za 20 lat. Wiecie, jeżeli my nie pociągniemy tej maszyny, to nikt za nas tego nie zrobi. Wiecie, ja wiem, że napór ze świata jest straszny. Grzech się sączy. Seks prowokuje. Nieczyste życie prowokuje. Masturbacja prowokuje. Ale to są śmieci. Jezus jest dobry. On nas uwolnił. Wiecie, ja wam się dzielę czymś prawdziwym. Prawdziwym. Jezus jest lepszy. Kiedy znajdziesz Jezusa, jest lepszy. Możesz stracić czas, pójść szukać szczęścia w świecie, ale powiem ci sekret. Byłem. Tam śmierdzi. Tam jest dramat. Wiecie, mnie nikt nie przymusił, żeby robić to, co robię. Ja dziś nie mam nawet notatek. Wiecie dlaczego? Bo ja po prostu opowiadam, co czuję. I wiecie, kiedy poznacie prawdziwie Jezusa, znienawidzicie ten świat, a zakochacie się w Jezusie. Wiecie, ja mam piękną żonę, naprawdę jestem zakręcony w niej, ale Jezusa kocham bardziej. Wiecie? I kiedy zakręcicie się w Jezusie tak zdrowo, to będzie dym. Więc chcę was zachęcić do jednej rzeczy. Kiedy będziecie w swoich domach dzisiaj wieczorem, po prostu zamknijcie drzwi i powiedz: mami, daddy, ja teraz idę sobie pogadać z kimś, okej? Okay? I szepnij pięścią w podłogę i powiedz: Panie, chcę ciebie poznać.
Chcę Ciebie poznać takiego, jakim jesteś. Nie chcę o Tobie słuchać historyjek. Nie chcę słuchać o gościach, którzy dostają Toyoty w prezentach. Nie chcę słuchać o gościach, którzy dostają pieniądze na zapłacenie 75 tysięcy. Chcę Ciebie znać i chodzić w tej mocy sam w moim życiu, aby Ciebie uwielbiać moimi rękoma. Jezu. Chciałbym się teraz o Was pomodlić, okej? Możecie zamknąć swoje oczy? Wyluzujmy się, wyciągnijmy nasze ręce. To jest pokolenie przełomu, wiecie? Panie, my Ci dziękujemy za każdą cenną młodą osobę na tym miejscu. Panie, niech Twój Duch stąpi na nich teraz w ogniu, Panie. Ochrzcij ich ogniem, Panie. Daj im nienawiść do świata, Panie. Aby nie musieli stracić lat na szukanie zaspokojenia w miejscu, w którym nie ma zaspokojenia, Panie. Panie, ten świat to obłuda i oszustwo. Tam nie ma miłości. Ty jesteś miłością, Panie. Chciałbym Cię, Duchu Święty, teraz prosić. Z całym Kościołem Cię prosimy, Duchu Święty. Stąp ze swoim ogniem na każdą młodą osobę teraz w imieniu Jezusa. Stąp, Duchu Święty, ze swoim ogniem na każdą osobę. Zburz warownie w życiu każdej młodej osoby, Panie. Zburz te chore marzenia, że w świecie coś jest fajne, Panie. My to łamiemy w imieniu Jezusa. Duchu Święty, niech Twoje życie stąpi na nich. Niech poznają Ciebie osobiście. Duchu Święty, niech Twoja moc zmieni ich serca, zmieni ich myślenia, zmieni ich marzenia, Panie. Zmieni ich plany, Panie. Niech oni widzą tylko Ciebie. Tylko Ciebie, Panie. I niech niosą, Panie, jak Dawid, jak Twój ulubieniec Dawid. Niech niosą Twoje przebudzenie, Panie. Gdziekolwiek pójdą, w imieniu Jezusa, Panie, zmieni ich i daj im, żeby byli prawdziwie wolni w Kościele, a nie na dyskotekach, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Woo! Dzięki. Kochani, wróćmy na swoje miejsca. Tak czułem, żeby się pomodlić o moje pokolenie. Wiecie, o moje pokolenie. Dlaczego 26 minus? Bo ja mam 26 lat. Kto jest powyżej 26 już jest starszy, więc chciałem zaprosić moje pokolenie, wiecie? I chrześcijaństwo za 20 lat, 30 w tym mieście będzie wyglądało tak, jak dzisiejsi młodzi ludzie wyglądają w relacji z Panem. Tylu ludzi będziemy mieli w kościołach za 30 lat, ilu teraz jest młodych ludzi w kościele. Tyle będziemy mieli zbawionych ludzi, ilu młodzi dzisiaj nawracają. Więc chciałem Wam powiedzieć, jest w co inwestować. W młode pokolenie, pełne żaru dla Pana. Więc kochani, ostatnia rzecz. Chcę Wam podziękować za wyrozumiałość względem mojego krzykliwego głosu. Za wyrozumiałość, że Wasze szyje latały jak na korcie tenisowym. I przywiozłem ze sobą książkę, którą mam przywilej napisać. Miałem przywilej napisać. Moja polonistka kiedyś, kiedy miałem 16 lat, publicznie w szkole wstała i powiedziała mi, z kogo jak z kogo Kamiński, ale z ciebie nigdy nic nie będzie. Powiedziała mi tak publicznie przy szkole, a ja jej odpaliłem kontrę i powiedziałem, jeszcze będzie pani czytać moje książki. I rok temu pani Monice wysłałem książkę z dedykacją. Przeczytała. I powiedziała, to mógł zrobić tylko Bóg. To mógł zrobić tylko Bóg. I ja chcę oddać chwałę tylko i wyłącznie dzisiaj Jemu. On jest godzien chwały. Nikt z nas. On jest godzien chwały. Jeżeli chcecie je dzisiaj, możecie je nabyć taniej niż w internecie. Są po 20 zł do czytania i są też w wersji audio do słuchania. To jest to samo, co na papierze, tylko że do słuchania i ja też tu mówię. Także bez różnicy, wiecie. I widzimy się kiedy? 14 września na Dobrzańskiego 3 i będziemy widzieć przebudzenie. Chwała Bogu. Oddaję głos pastorowi.
Super. Chwała Bogu. Będziemy się modlić o błogosławieństwo dla tej brata Jakuba, którego Bóg wybrał do specjalnego zadania. Nie tylko w Polsce, ale też i w innych krajach, może i na świecie całym. Niech Bóg Cię używa, tego chcemy i cieszymy się, że mogłeś być u nas. Kochani, zanim zakończymy nabożeństwo, tylko przypomnę, że mamy za tydzień Dzień Matki. Jest specjalny program przygotowany i zaproście swoich przyjaciół, przyjaciółki, które są mamami. tak? Dobrze po polsku? Matkami i będziemy mieć razem dobry czas. Przy wyjściu będą rozdawane te zaproszenia. Dobrze, na koniec proponuję modlitwę i wspomnimy też ewangelistę Jakuba w tej modlitwie, żeby Pan go jeszcze bardziej używał. Bracie Jakubie, jesteśmy z Ciebie dumni. Tak. Panie Boże nasz, dziękujemy za ten dobry czas dzisiejszy. Wspaniały, fantastyczny czas uwielbienia, świadectw, słowa Twojego, bycia razem z tym Kościołem z Warszawy. Panie Boże, dziękujemy, że to jest wspaniałe, być w społeczności razem i być w społeczności z Tobą, to jest coś niesamowitego. Panie Boże, i też modlimy się o Jakuba, modlimy się, Panie Boże, o błogosławieństwo. Ty go wybrałeś, Panie nasz, i my to widzimy, uznajemy to i błogosławimy temu człowiekowi, Panie Boże, abyś go używał, Panie Boże, abyśmy przez niego widzieli Twą chwałę, Panie Boże, aby wielu ludzi przez niego poznało Ciebie. Panie Boże nasz, dziękujemy, że jesteś wspaniałym Bogiem, że wybrałeś nas do wspaniałego miejsca. Panie Boże, nazwałeś nas przecudownie swoim dzieckiem. Panie Boże, pomóż nam sięgać po te bogactwa, które dla nas zostawiłeś, abyśmy byli bogatymi chrześcijanami, mocnymi, Panie Boże, którzy są zdolni zmieniać swoje otoczenie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Jeszcze raz chcę powiedzieć, dziękujemy bardzo i chcę powiedzieć, że wszyscy są zaproszeni na Agapę. Jest poczęstunek, będziemy mogli rozmawiać z sobą, witać się, śpiewać jeden do drugiego, proszę, pieśni chwały. Zapraszam.